Kościele, powiem szczerze, czasem wydaje mi się, że musimy się uczyć tego, co powinno być dla nas naturalne, czyli radości. Radości wynikającej i wypływającej z nas przez wzgląd tego, dla którego dzisiaj się tutaj zgromadziliśmy. Przez Jezusa Chrystusa, który został uniesiony wysoko i zabrany do nieba i króluje nad całą ziemią, nad całym niebem i króluje w sercu i w życiu każdego z nas. I to jest niesamowite przeświadczenie, którego doświadczamy w żywy i realny, prawdziwy sposób, będąc w intymnej relacji z Nim. I w Nim, i poprzez Niego, i to, co zrobił na krzyżu. I czasem mi tej radości brakuje. Bo to nie jest tak, że wychodzę i mówię ludziom, aby się radowali, a ja sam w tym jestem doskonały. Nie, nie jestem doskonały. Ale wierzę, że dzisiejszy poranek jest szczególny. Nie będę też nawoływał do tego, ani apelował, żeby tylko w dniu dzisiejszym się radować. Ale chodzi o tą codzienność radości w życiu z Nim. Zanim przejdę do usługi, chciałbym, abyśmy jeszcze, Kościele, powstali, bo będziemy się modlić. Przed nabożeństwem zostaliśmy poproszeni, abyśmy przynieśli dzisiaj tutaj we wspólnej modlitwie Karolinę Urbaczkę. Od około 3 tygodni przyszła słabość na jej ciało. Po prostu czuje się bardzo źle. Nie może normalnie funkcjonować, tak jak my. Ma problemy w funkcjonowaniu codziennym, w spaniu. Takie proste rzeczy dla niej są trudne. I my jesteśmy dzisiaj zgromadzeni przez Jego imię. Chcemy czerpać z czego? Z tego, co dokonał na krzyżu. Bo tam odniósł ogromne zwycięstwo i triumf. Pokonał nie tylko grzech, ale pokonał przede wszystkim również każdą chorobę. Zawołajmy teraz do Niego, bo to jest nasz przywilej. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który nas tutaj zgromadził, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że ta wiara w Ciebie jest żywa, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty zmarłeś na krzyżu, Panie, za każdą chorobę, Panie. Nie ma takiej choroby, Panie, której Ty byś nie rozwalił dosłownie na krzyżu, Panie. I my wierzymy, Panie, i jesteśmy tutaj zgromadzeni, więcej niż w 2 i 3, Panie, że ta modlitwa, Panie, będzie przebijać się wprost do nieba. Dlatego wyznajemy, Panie, że Ty możesz dotknąć, Panie, całego ciała Karoliny, Panie. Cokolwiek przyszło, Panie, cokolwiek jest tą słabością, Panie, Ty jesteś większy, Panie, od tej słabości, Panie. Bo to jest Twoje dziecko, Panie. To jest Twoje cudowne dziecko, Panie, które należy do Ciebie, Panie. Jest ukryte w Tobie, Panie. My wierzymy, że Ty możesz zamanifestować Twoją moc, Panie, Twoją chwałę, Panie. I nawet w tym momencie, Panie, ona może zostać uzdrowiona, Panie. Dotykaj jej, Panie, bo ona tego potrzebuje, Panie. Wzbudzaj, Panie, w niej wiarę, Panie, i to przeświadczenie, Panie, że zwycięstwo, Panie, jest w każdym elemencie, Panie, krzyża. Niech będzie Ci chwała i cześć, Panie. I dotykaj tego, co jest przed nami. Tego słowa, Panie, które będzie teraz zwiastowane. Amen. Temat mojego dzisiejszego zwiastowania brzmi tak. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Znacie autora tych słów? Kto to jest? Apostoł Paweł. To są słowa apostoła Pawła, które pozwoliłem sobie częściowo dzisiaj wyciągnąć z fragmentu umiejscowionym w liście do Galacjan. W 2 rozdziale, w wierszu 20. I teraz przeczytam cały ten wiersz. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Słowa apostoła Pawła w prosty sposób ukierunkowują nas na co? Na życie oparte w Jezusie Chrystusie, całkowicie uzależnione od Niego. To jest bardzo mocne wyznanie. I zadawałem sobie również to pytanie. Czy dzisiaj mogę ze 100% pewnością i przeświadczeniem powiedzieć, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czasem, gdy patrzę na Pawła, to sobie myślę, że użyję tutaj troszeczkę bardziej sformułowania młodzieżowego, on jest takim niezłym hardkorem. To jest człowiek, który prowadził hardkorowe życia, życie ekstremalne dla Pana Boga, dla Jezusa. Gdy stał się Jego sługą, to co robił później, gdy Bóg go używał, było niesamowite, ale to miało swoją cenę. I dalej w innym fragmencie Paweł znowu pisze o sobie tak. Jest to fragment z listu do Filemona, który posiada tylko jeden rozdział. I w pierwszym wierszu, jak to na początku listów bywa, gdy Paweł próbuje przywitać się z umiłowanym Filemonem, pisząc do niego, jakiego używa określenia, że jest kim? Że jest więźniem Chrystusa. Paweł, więzień Chrystusa i, o ile dobrze pamiętam, Tymoteusz, brat. No brzmi to mocno, brzmi to szorstko. Kto chciałby być więźniem kogoś? Ale wiemy, że to jest ogromny przywilej i radość być więźniem Chrystusa. Paweł w tych dwóch określeniach wskazuje nam na to, jeszcze raz to podkreślę, że nie żyje już on. Jest świadom tego, tak jakby nie było jego. Jego życie należy do kogoś innego, do jego Pana i Zbawiciela. Jezus poprzez swoją śmierć dowiódł tego, że był człowiekiem. Umierając na krzyżu, pokazał to, że był człowiekiem. Człowiek umarł na krzyżu. Ale zarazem dzisiaj, będąc w dniu zmartwychwstania Pana, mówimy o tym, że zmartwychwstając pokazał to, że był Bogiem. Te dwie rzeczy są nierozerwalne. Człowiek i Bóg w jednym. Śmierć i zmartwychwstanie. Gdyby była tylko sama śmierć, nie byłoby zmartwychwstania, nie bylibyśmy tutaj w tym miejscu. Hieronim pisał tak. Chrystus zmartwychwstał, abyśmy i my powstali nie tylko na koniec czasów, ale każdego dnia porzucając dawnego człowieka. To nie jest zmartwychwstanie, które ma być nagrodą na koniec twojej i mojej wędrówki. Hieronim tutaj mówi o zmartwychwstaniu każdego dnia, porzucając naszego starego człowieka. Wierzę i jestem przekonany, że Jezus wzywa nas do prowadzenia ponadprzeciętnego życia. Do życia w obfitości mocy i łaski. Wierzę, że wymaga od nas tego, abyśmy nie zmarnowali naszego życia tutaj i co się z tym wiąże, potencjału, który jest w tobie i we mnie. Bo pewnie słyszeliście to nieraz. Masz tylko jedno życie. Masz tylko jedno życie i nie zmarnuj go. Zużyj się dla Niego. Zużyj się po prostu dla Niego. Dokonując właściwych decyzji opartych na odpowiednich motywach i priorytetach życiowych. I wydaje mi się, że wielkość jest elementem powiązanym z życiem pełnym pasji dla Niego. Z życiem pełnym pasji dla Niego. Ja lubię ludzi, którzy posiadają pasję. Bo ta pasja pokazuje to, jak bardzo kochają to, co robią, co przynosi im radość. I nam ta pasja, czyli Jezus, ma nam pokazywać, że robimy to z miłości do Niego. Że On jest tym, który nas odkupił, wyposażył, uwolnił, usynowił, nazwał swoim wybranym, świętym ludem. Jesteś Jego córką i jesteśmy Jego synami. To nas nobilituje, to nas wywyższa, to nas wyciągnęło ponad każde inne stworzenie. Ale to wymaga od nas życia pełnego pasji w relacji z Nim. Wspomina o tym John Ortberg w swojej książce, którą niedawno udało mi się skończyć. Bardzo ciekawy tytuł. Jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz wyjść z łodzi. Teraz być może zaczynacie mnie troszeczkę bardziej rozumieć, o jakim kontekście życia pasji dla Niego mi chodzi. Jeśli chcesz chodzić po wodzie w ponadnaturalny sposób, musisz opuścić bezpieczną łódź twojego życia. Jest jedna osoba, której się to udało, tak? Czy jest więcej osób, które wyszło z łodzi? Czy czytamy o takich osobach, którym się to udało? W piątek mówiłem o tym, żebyśmy uważali na Piotra w kontekście tego, jak pracuje nad słowami i czynami, że bardziej szarpały go czyny, nie myślał nad tym, co może zrobić. I tutaj dzisiaj chciałbym pokazać znowu jego serce i wiarę. To był człowiek, który jako jedyny wyszedł z łodzi, a nie był tam sam. I wiecie, tej ponadnaturalności, której doświadczył, której dostąpił, w którą wszedł, którą przeżył, nikt mu nie zabierze. Nikt mu tego nie zabierze. I ja wierzę, że o takie życie chodzi dla ciebie i dla mnie. I wiemy, że był tam element, w którym, delikatnie mówiąc, przez pryzmat okoliczności, w których był, odwrócił swój wzrok z Jezusa i zaczął tonąć. Ale Jezus pokazał, że nie pozwoli na to. Nie pozwoli na to. Wyciągnął do niego rękę. I razem z nim wszedł z powrotem do łodzi. To życie pełne pasji kosztuje, bo łódź jest buforem i komfortem twojego i mojego bezpieczeństwa. I pewnie ten komfort i bezpieczeństwo dla każdego z nas jest inny. Ale mówiąc o Pawle, który prowadził, jeszcze raz to podkreślę, specjalnie używając tego słowa, hardkorowe życie. Widzieliśmy niesamowite owoce jego życia i misji. Jednego człowieka, przez którego Bóg działał w potężny, ponadnaturalny sposób. Ja mam tak, często z tego miejsca o tym mówię, że Bóg przemawia do mnie w różny sposób. Oczywiście przez Boże Słowo, które jest spisane, święte, namaszczone, natchnione Jego Duchem. Mówi do mnie w trakcie modlitwy, w trakcie rozmowy, konwersacji, którą prowadzimy. Mówi do mnie przez was, bo macie Ducha Świętego, który mieszka w was i Duch Święty niejednokrotnie mówi przez was do mnie, do mojego życia, bezpośrednio do mojego serca, do mojego ducha. Ale również Duch Święty mówi do mnie przez stworzenie. Jestem tak wyczulony, że stworzenie mówi do mnie. I szukam czasem jego zdań, jego słów w różnych rzeczach. I ostatnio coś do mnie przemówiło. Ktoś napisał coś na pewnym placu zabaw w Cieszynie. Byliśmy z żoną i była tam taka altana i ona od środku była popisana różnymi bazgrołami. Niektóre były niefajne, w niektórych były wulgaryzmy. I nagle przeczytałem jeden tekst po lewej i drugi tekst po prawej. I wiedziałem, że Bóg do mnie mówi. Pierwszy tekst po lewej. Tylko martwe ryby płyną z prądem. Drugi tekst po prawej. Nie wiem, czy to jest ten sam autor, czy to jest kontynuacja, zaproszenie do czegoś dalej. Nie sprawdzałem charakteru pisma, nie potrzebowałem tego w tamtym czasie. Zrobiłem sobie zdjęcia jednego i drugiego. Żyjesz, by przeżyć, czy żyjesz, by żyć? Bo to może być problem twojego i mojego życia, wiecie? Żyjesz po to, by przeżyć, czy żyjesz po to, by żyć pełnią życia, którą masz w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie? To są zupełnie dwa inne rodzaje możliwe, aby przeżyć nasze życie. Tylko martwe ryby płyną z prądem. To mnie zmusiło do tego, aby zaczerpnąć trochę wiedzy o rybach. Nie powiem tutaj wędkarskiej. I jest kilka osób, które zna się tutaj na rybach. Są takie osoby, które łowią, mówią też o tym w różnych świadectwach. Więc jak coś powiem nie tak, to mnie najwyżej później będziecie poprawiać. Dowiedziałem się o tym z pewnego artykułu, czyli najbardziej uparta ryba na świecie łosoś, bo jest to ryba, która płynie pod prąd. Dowiedziałem się o tym, że łososie potrafią przebyć 2000 kilometrów, żeby wrócić w potoki rzeki, w której nastąpiło tarło, w której one przyszły na świat. Do tego miejsca, w którym się urodziły. Jak to jest możliwe? To jest ryba, to jest stworzenie. Ona nie wsiada do samochodu, nie jedzie, nie zatankuje, klepnie sobie adres, poprowadzi ją miły głos w GPS-ie i dociera na miejsce do celu. 2000 kilometrów. Autor tego tekstu wspomina o tym, że są trzy bardzo ważne czynniki, które pomagają łososiowi wrócić do miejsca tarła. To jest niesamowite. Zapach. I podobno smak wody i pole magnetyczne. Te trzy rzeczy powodują, że łosoś jest w stanie przepłynąć 2000 kilometrów pod prąd niekiedy. Pod prąd. Albo może i cały czas pod prąd. Nasze życie jest życiem płynącym pod prąd. Nie życiem idącym równo czy zgodnie z wartościami, tendencjami tego świata. Tym, co świat oferuje. My płyniemy z Jezusem pod prąd. Jesteśmy tymi, którzy płyną i wskazują na światło Chrystusa w tym ciemnym, upadłym świecie. Dotknęło mnie to. 2000 kilometrów przepłynąć pod prąd. Puściłem sobie taki filmik, już mówię, podaruję go wam dzisiaj. W zeszłym tygodniu był jeden, to tak nie będziemy szli co tydzień. I nie mam bardzo dobrego angielskiego, ale tam autor mówił, że łososie próbują dziesiątki, być może nawet setki razy, wskakując momentami, bo ten nurt rzeki się zmienia, jest wyżej, niżej i potrafią wzbić się na wysokość nawet do 3 metrów. Obliczając to wszystko, co się dzieje, korzystając z tego pola magnetycznego, one to podobno czują, tak są zbudowane. Wiecie, i to jest stworzenie. To jest, ktoś by powiedział, jakaś taka śmieszna rybka, która nie ma dla nas żadnego znaczenia. Ale to pokazuje, jak Bóg jest dobry i niesamowity. Jeżeli On miał plan, to jest śmieszne może dla was. Dla takiej rybki, to co dopiero plan dla twojego i mojego życia. Amen. Dla twojego i mojego życia. Życia pełnego pasji dla Niego. I wierzę, że to wszystko, czego doświadczamy, to wszystko, co mamy, to wszystko, co jest dla nas tutaj na tym świecie, nie jest po to, abyśmy troszczyli się tylko o to, aby to poszerzać, powiększać tylko dla mnie pewnego rodzaju bogactwo, komfort, wygoda. Jezus nas zaprasza do życia pełnego owoców, do wydawania owoców. To wszystko, co masz, nie ma być na piedestale twojego życia, bo masz nieustannie najpierw szukać Jego Królestwa. Jeżeli to będziesz robił w pierwszej kolejności, szukając Jego Królestwa i Sprawiedliwości, to reszta potrzebnych rzeczy, bo On zna twoje potrzeby, bo skoro troszczy się o ptaki, o lilie i o inne stworzenia, to o wiele bardziej troszczy się o ciebie i o mnie. On ci to wszystko da. I to wszystko, co ci daje, z czego korzystasz, źródło i pochodna są od Niego. Wiem, jesteś wspaniały, bo jesteś stworzony na Jego wzór. Masz unikalne możliwości, talenty i w jakimś kontekście też zapracowałeś na to swoimi rękami, całym sobą, ale to jest Jego łaska, że On ci to wszystko dał. I On chce, abyśmy całego naszego życia używali po to, aby owocować, po to, aby przynosić owoc. Bo na początku mówiłem o tym, że On pragnie, abyśmy żyli w mocy i ogniu Ducha Świętego. Ale również istotnym jest to, abyśmy przynosili naszym życiem odpowiednie owoce. Bo inny fragment Bożego Słowa mówi, że po owocach ich poznacie. List do Galacjan, w którym jeszcze jesteśmy, ale nieco dalej. 5 rozdział, wiersz 22. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Dalej tam pada takie sformułowanie, jeśli żyjemy w duchu, zgodnie z duchem postępujmy. Owocem twojej bliskiej, intymnej relacji z Nim jest to, o czym przed chwilą przeczytaliśmy. Pierwszy, najważniejszy owoc to jest baza wypadowa, o której mówiłem w piątek, czyli miłość. Ja dzisiaj otworzę się przed wami i powiem, z czym mam problemy, w czym jestem niedoskonały, nad którymi owocami muszę w szczególności pracować, dokładać wszelkich starań, żeby te owoce były widoczne. Bo to jest ciężka praca nad cielesnością. Bo żyjemy ciągle w ciele i Paweł o tym pisał. Pomimo tego, że Chrystus żyje w nim, prowadzi życie w ciele, wierząc w Syna Bożego. Ja sobie zakreśliłem 4 główne owoce, z którymi mam problem. Część z was łatwo zidentyfikuje te owoce ze mną. To jest cierpliwość. Jestem człowiekiem, który nie zawsze jest cierpliwy, który nie zawsze potrafi okazać cierpliwość, który czasem się nadmiernie irytuje i denerwuje. I nie będę mówił o tym, że jestem w procesie, bo chcę być dojrzały i nie naciągać procesu dla procesu, bo trochę lat z Panem już idę. Łagodność. Są sytuacje i momenty, w których brakuje mi łagodności. Nie potrafię jej okazać komuś, kto wierzy w Chrystusa. Nie zawsze tak, jakbym chciał. I czasem się zastanawiam, to jak ja mam ją okazać temu, który nie zna Chrystusa, jeżeli trudno mi jest czasem mojemu bliźniemu okazać łagodność. Powściągliwość. To również jest mój problem. Ale wierzę, że dalej z Duchem Świętym będę pracował nad powściągliwością. Uczę się tego szczególnie od 4 lat, że cały świat nie czeka na wypowiedzenie moich słów. Są momenty, w których milczenie jest po prostu złotem. I nie bez powodu mamy dwoje uszu, a tylko jeden otwór mówiący, którym jest buzia, usta. To też nam coś wskazuje, żebyśmy częściej może tak bardziej po prostu słuchali, a może mniej mówili. I to powoduje, że jesteśmy bardziej powściągliwi. Bo wiecie, gdy pewne słowa już wypowiemy, one zostają w naszej pamięci. Możemy kogoś zranić, może ktoś nam wybaczyć, ale łapałem się na tym, że później widziałem tą osobę i ona wchodzi dosłownie z tymi słowami, które skierowała do mnie. Więc muszę pracować nad powściągliwością. To są 3 owoce. I 4, bo mówiłem, że są 4. To nie oznacza, że w pozostałych, których nie wymieniam, jestem ekspertem, żebyście tego tak nie przeczytali. Dobroć. Może was zaskoczę, ale to jest dobroć. Bo wydaje mi się, że nie zawsze okazuje taką dobroć, jaką Jezus okazuje mi. Staram się być ekstremalny w dobroci, ale wydaje mi się, że jeszcze mi trochę brakuje, aby ten poziom naprawdę był ekstremalny. A to jest proste. Okazywanie dobroci jest nadwymiar proste. Wynika ze słów, wynika z uczuć, z emocji, z miłości i uczynków, które nas popychają do okazywania tej dobroci. Owoce wskazują na Jezusa, potwierdzają to, że Jezus prawdziwie żyje w tobie. Że Jezus prawdziwie żyje w tobie. Wskazują na Niego. Jakiś czas temu, chyba na czwartkowym nabożeństwie, mówiłem wam już trochę wcześniej, bo to było chyba na początku roku, że pewną z rzeczy, z postanowień noworocznych, bo ja takie sobie robię, bo chcę mieć cel i zmierzać do jakiegoś celu, jest to, że w tym roku wyznaczyłem sobie cel przeczytania 100 książek. I około 8 książek muszę czytać w miesiąc, żeby ten cel został osiągnięty. Oczywiście mogę odpuścić pół roku i przeczytać 100 książek dalej, nie? Ale no, może być mi coraz trudniej, nie? I muszę wam powiedzieć, że mam spory poślizg. Dlatego, bo ukończyłem 4, a ci z was, którzy już o tym wiecie, mam problem, że czytam kilkanaście książek na raz i mam 11 książek rozpoczętych. W kilkunastu po 10, 15, 20 stron do dokończenia. No i nad tym trzeba pracować. I to jest kolejna książka, którą zacząłem czytać, ale jej jeszcze nie skończyłem. Książka Johna Bevera. Zbliżcie się do mnie. Początek tej książki rozpoczyna się według autora największym zaproszeniem wszechczasów skierowanych przez Boga do człowieka. Co może być treścią największego zaproszenia wszechczasów wypływającego z Bożego Słowa? To będzie fragment z listu do Jakuba z Nowego Testamentu. 4:8. I wszyscy się domyślacie, co tam jest napisane. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Największe zaproszenie wszechczasów, które jest ciągle aktualne dla każdego z nas. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Bo popatrzcie, że po Jego stronie wszystko zostało już spełnione. Co On może zrobić więcej niż ponad to, czego dokonał na krzyżu? Jego ręka każdego dnia jest wyciągnięta w twoim kierunku. To jest to zaproszenie, które nieustannie mówi: ja ciebie pragnę, ja ciebie oczekuję, ja chcę, abyś ty był po prostu ze mną, bo tak bardzo cię kocham, tak bardzo za tobą szaleję. Ale to jest możliwe tylko wtedy, gdy ty o tym zdecydujesz, że ty równie wielce bardzo chcesz być ze mną. Autor wspomina o tym tak na kolejnych stronach swojej książki. Jest to wezwanie, które dobywa się z samego serca i wnętrza Boga. Ono wskazuje na Jego serce, na charakter Jego serca. A z każdym mijającym dniem Jego intensywność tak po prostu, zwykle, narasta. Stwórca świata, Ziemi i wszystkich zamieszkujących ją stworzeń prosi o co? Tylko o twoją obecność. Tylko o twoją obecność. Nie tylko o twoją obecność, bo On pragnie tworzyć z tobą prawdziwie intymną relację, prawdziwie intymną więź. To jest cel twojego i mojego życia. Prawdziwie intymna relacja, obecność z Nim. Ewangelia Jana, 10:10, to będzie druga część tego wierszu, tego fragmentu. Mówi nam o tym tak. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. On przyszedł po to, aby jego owce miały się bardzo dobrze. Aby żyły w pełni i obfitości, czerpając w Nim i z Niego. I wiecie, to jest zaproszenie do obfitości życia tu i teraz, w tym momencie. To jest zaproszenie do życia w obfitości tu i teraz w Nim. Bo ta pełnia jest możliwa tutaj, teraz. Po prostu w Nim. I to życie pełnią w Chrystusie to pozwolenie na przenikanie każdego aspektu twojej codzienności. To pozwolenie na przenikanie każdego aspektu twojej codzienności. Dalej w liście do Kolosan, w 3:, wiersze bodajże, jeżeli dobrze sobie zapisałem, od 1-3, możemy przeczytać takie słowa. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. umarliśmy dla Niego. Twoje i moje życie wraz z Chrystusem jest ukryte w Bogu Ojcu. I na początku czytaliśmy o tym, przez to, że zostaliśmy wzbudzeni z Nim, o co mamy zabiegać? O to, co w górze. Myślcie o tym, co w górze. Walka o umysł trwa każdego dnia, bo jak tam przegrasz, to już się wysypie. To jest walka, to jest normalna, duchowa walka. Aby każda myśl była pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Każdy zamiar pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Świetnie nam brat Leszek Wrzecionko mówił o tym, co się dzieje w naszym umyśle. To był taki wykład jak dla mnie. Bardzo profesjonalny w kontekście zgłębienia tematu, co się dzieje w umyśle. Bardzo mnie to dotykało i to mi pokazuje, jak ważna jest duchowa walka w twojej głowie. Tam się dużo rzeczy zaczyna. Bo tak czasem wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy się do tej pielgrzymki naszego życia tutaj na ziemi. I trochę ta pielgrzymka naszego życia na ziemi powoduje, że tacy, no, stajemy się może tacy ziemscy właśnie, wiecie. Tak myślimy jednak o tym, co jest na ziemi. Te ziemskie sprawy zaprzątają moje życie, twoje serce, moje serce. Te troski, które wynikają z jakichś naszych potrzeb. Moment życia, sezon życia, trudny sezon życia, który powoduje, że musisz się koncentrować być może trochę bardziej na tym, co jest ziemskie. Ale w poprzednim fragmencie, w liście do Kolosan, mamy jasne ukierunkowanie nas. My nie pochodzimy z tego świata. Nasza ojczyzna jest w niebie. My zmierzamy tak jak ten łosoś do domu Ojca, który jest w niebie i zaprowadzą nas tam Jego myśli, dążenie do Jego królestwa, a nie intensyfikacja zadań, celu opartym tylko na istnieniu tu, w tym miejscu. To jest ważne, to jest częścią twojego i mojego życia. Ale podkreślę to, co mówiłem wcześniej, szukajcie najpierw królestwa. Najpierw królestwa. I to też konfrontuje każdego z nas. Ostatnio natknąłem się na pewien utwór. Jest to utwór muzyczny, w którym przykułem uwagę, że występuje Piotr Frączewski, recytując słowa. On nie śpiewa. Bardzo lubię tego aktora. On ma niesamowity głos. Niektórzy mówią, że to Czubówna ma najlepszy głos w kraju, a dla mnie to Frączewski ma najlepszy głos. Poezja w jego wykonaniu jest dla mnie po prostu świetna. I znalazłem ten utwór i on nazywa się tak. Powiedz mi jak. To jest kampania skierowana w kontekście zdrowia psychicznego. Ale mówi trochę o celu, sensie istnienia człowieka i o jego życiu. Kilka zdań z tego utworu. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia, zamiast lajków wybierz las. Tańcz, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, po prostu powiedz mi jak. Podróżuj, najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz, bo niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością. Warto stracić, zatracić siebie i swoją duszę dla Niego, by zyskać życie wieczne. Bo choćbyś zdobył cały świat, to wiemy, jak to się kończy. Do nieba niekoniecznie musisz wejść. W tym teledysku występuje kilka znanych osobistości. Między innymi Adam Małysz, Krzysztof Hołowczyc, Monika Brodka i Dawid Podsiadło. Naprawdę ciekawa piosenka. Powiedz mi jak. Możesz dzisiaj sobie wieczorem odsłuchać. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 14. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, bo stare przeminęło i nastało nowe. Jeżeli jesteś w Chrystusie, świadomie uwierzyłeś w dzieło krzyża, powierzyłeś Mu swoje życie, wyznałeś Go swoim Panem Panem i Zbawicielem, to jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Krzyż to jest również utarta droga do czego? Nowego przymierza. Opartego na relacji z kim i przez kogo? Przez Jezusa. Najprościej czym jest przymierze? W dzisiejszych czasach najprawdopodobniej byśmy powiedzieli tak, że jest to po prostu umowa, która musi być zawarta po prostu pomiędzy przynajmniej dwoma stronami. I umowa przymierza, którą podpisał Chrystus, jest szczególna. Bo my na umowach podpisujemy się imieniem i nazwiskiem. A Jezus umowę tego przymierza podpisał swoją krwią. Jeszcze nigdy nie podpisałem takiej umowy, żeby ktoś ją podpisał krwią. To jest specyficzna umowa. Bardzo ważna dla nas. Dlatego żyjemy w nowym przymierzu. Z Jezusem Chrystusem. I jak każda umowa, ma ona swego rodzaju zobowiązania, które najprawdopodobniej przeważnie dotyczą obu stron, które zawarły wyżej wymienioną umowę. I streszczę to tylko do jednego. On pragnie ciebie, to jest w tej umowie. Ty tak po prostu odwzajemnij to i pragnij jego. Wracając do słów Piotra Frączewskiego dotyczących lasu, aby zamienić lajki na las. Często mówimy z tego miejsca o decyzji. Musisz podjąć decyzję. Nawołujemy do tego, że musisz podjąć decyzję. Ale decyzja jest pewnego rodzaju częścią, bo jeżeli tylko powiesz, że podejmujesz decyzję, a nie jest ona oparta na konkretnym działaniu i czynie, to jakie ma to dla ciebie znaczenie, że podjąłeś jakąś decyzję, a nie poparłeś ją w czynach? I powiem wam tak, czasem jestem niezły gagatek, bo powiedziałem sobie, że w tym tygodniu wznowię bieganie. Już we wtorek kupiłem nowe buty, bo poprzednie miały 7 lat. I pomyślałem sobie tak, wszystko się tak fajnie układa. Będę biegać w czwartek, będę biegać w sobotę i będę biegać w poniedziałek wielkanocny. I wszystko byłoby fajnie do momentu, w którym musiałem ruszyć moje leniwe ciało. Poprzeć decyzję słowną w sercu, ten komunikat, który z góry zszedł na dół, aby to ciało po prostu się ruszyło. I wczoraj przyszło oskarżenie. Co z twoją decyzją? Bo przecież ty możesz, ale ty nie musisz. Żona usypiała dwójkę dzieci, przebrałem się, zrobiłem sobie na szybko listę, nazwałem ją do biegania, wrzuciłem 14 utworów, odpaliłem aplikację Adidasa, żeby było wiadomo, że nie ściemniam, że to coś potwierdzi, że gdzieś tam udało mi się przebyć jakąś drogę. Mama tak na mnie popatrzyła i się zastanawiała, czy to jest dobry pomysł przed dzisiejszą usługą, nie? Mówi, tam dzwoni, jakby trzeba było ciebie wziąć skądś. Dzięki, dzięki. To jest prawdziwe oparcie, to jest nadzieja, to jest coś, co mnie zachęciło do zrobienia tego. Jak najbardziej chciałem pokazać już nie tylko sobie, ale i innym osobom, że mogę to zrobić, wiecie? I powiem wam tak. Na początku sobie pomyślałem, jaki jest cel? Czy ja chcę coś komuś udowodnić? Jeżeli tak, to jest bez sensu. Ja chcę po prostu być fair wobec zobowiązaniami, o których mówiłem. Chcę podjąć decyzję i chcę realizować decyzję, czyli chcę ją wykonać. I pomyślałem sobie tak. Skończyły się czasy, w których dużo potrafiłeś biegać. Od kilku lat nie grasz w piłkę. Największy dystans, który przebyłeś, to 15 kilometrów w jednorazowym biegu. Jak teraz do tego podejść, żeby się nie załatwić jutro? 3 kilometry będzie idealnie. Minął 4 kilometr, minął 5 kilometr, minął 6 kilometr. Odpalił się motyw mojej rywalizacji. Pomyślałem sobie, będziesz jak Forrest, wybiegłeś i będziesz bieg, bieg, bieg. Ale mówię, no nie, to się raczej nie uda. I dobiegałem do 7 kilometra i wiedziałem, że muszę skończyć tą rywalizację z sobą i zostać na tym miejscu, w którym wiedziałem, że chciałem się tylko rozruszać i wyjść z tej decyzji. I tak przebiegłem niespełna 7 kilometrów. I obrazuję to na podstawie tej decyzji. Bo jest tutaj może trochę fanu, ale to pokazuje w brutalny sposób, jak traktujemy relacje z Bogiem. Znajdując lub nie znajdując dla Niego czasu. A On żyje. On jest tym, który daje życie. Bo wiecie, tam, o czym najczęściej mówisz, niestety, ale tam jest Twój Bóg. To, czego pragniesz w niezdrowy sposób, może być Twoim Bogiem. Miejsca, które odwiedzasz, mogą być niedobrymi miejscami i one mogą być Twoim Bogiem. Rozmowy, które prowadzisz z ludźmi, z którymi się spotykasz, niekoniecznie dobrze na Ciebie wpływającymi, mogą być Twoim Bogiem. A On jest jakim Bogiem? Zazdrosnym. Czas. Tak wiele i tak niewiele. I świadomość tego, że my wiemy, że chodzi o czas. Bo to czas generuje to, jak bardzo wzrastam w nim. Jak jestem blisko Niego. Jak mocno to wypływa z głębi mojego serca, z wewnątrz i tryska na zewnątrz. Wspominałem o tym w zeszłym tygodniu. Radujcie się w Panu zawsze. Bo Jezus żyje. I żywy Bóg przyprowadził nas dzisiaj na to miejsce. My nie wielbimy, my nie czcimy, my nie oddajemy chwały komuś, kto umarł. Ale jesteśmy tu zgromadzeni dla Tego, który żyje. I On żyje w Tobie. I to jest niesamowity dar, że On żyje w Tobie. Pismo Święte rzuca nam prorocze spojrzenie na zwiastun śmierci i zmartwychwstania. Mówił o tym Mateusz tutaj, Jezusa Chrystusa. Stary Testament, prorocy zapewniają nas o tym, co się wydarzy, gdy Jezus się urodzi. Jaka jest Jego droga, jaki jest plan dla Jego życia. Jezus, będąc w służbie pośród uczniów, chodząc na ziemi, również wskazuje na to, jaki jest cel Jego życia. Potwierdza proroctwa. Mówi o tym między innymi w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale w wierszu 31. Następnie wziął ze sobą 12 i powiedział im: idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym. Gdyż będzie On wydany poganom i wyśmiany, znieważony, opluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne. Nie pojmowali Jego słów. My trochę na to patrzymy dzisiaj inaczej. Rozumiemy to, co się wydarzyło. Ta księga nam o tym mówi. I dalej. Co zrobić, żeby świat żył w radości? Nic innego, jak dzielić się radością. O kim? O Jezusie. O czym? O tym, co zrobił na krzyżu. O śmierci i o zmartwychwstaniu. Dobra nowina, ratunek w Chrystusie jest tak prosty. Paweł w wielu momentach zaświadcza o tym, że z jednej strony jest to trud, ale nie ma większej mocy niż dzieło krzyża, które potrafi zbawić człowieka. I stety lub niestety Bóg tak sobie nas upodobał, że mógłby to zrobić sam, obwieścić to całemu światu. Ale On wybrał inną drogę, bo potrzebuje ciebie i mnie do tego dzieła, bo razem z tobą i mną w tej przestrzeni współdziała. Księga Mateusza, 28 rozdział, wiersz 19. Właśnie idzie w tym kierunku. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A na koniec jest depozyt nieziemskiej petardy. To jest niesamowite objawienie obietnicy. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. To jest objawienie, które musimy mieć głęboko w naszym sercu. A oto ja jestem z wami aż do końca. Jeżeli nie zawiedziesz, jeżeli będziesz blisko, On będzie z tobą zawsze. I to jest wykonalne, ten apel kierowany do nich, aby poszli i robili to, co mają robić, bo On jest z nami. Dalej, Ewangelia Marka, 16 rozdział, wiersz 8. Po tych wydarzeniach również sam Jezus rozesłał za ich pośrednictwem na wschód i na zachód święte i niezniszczalne przesłanie o wiecznym zbawieniu. Czy my widzimy, do czego zostaliśmy zaproszeni? Do rozesłania jakiej treści? Świętej. Dlatego my to możemy robić, bo jesteśmy świętym, wybranym ludem. Jaka ta treść jest? Niezniszczalna. I o czym mówi? O wiecznym zbawieniu. Bo nie chodzi nam o życie tu i teraz na ziemi, ale chodzi nam o to, aby żyć wiecznie, aby królować razem z Nim. I Ewangelia Marka, ten sam rozdział, ale nieco dalej, wiersz 20, mówi nam tak. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i powiedział i potwierdzał słowo towarzyszącymi znakami. Ludzie, którzy wszędzie głosili. To jest historia. Do której jesteśmy zaproszeni, aby ją pisać dalej. Bo przecież jak wiele członków Twojej rodziny nie poznało jeszcze Pana i Zbawiciela osobiście. Jak wiele Twoich znajomych nie poznało Jezusa osobiście. Jak wiele ludzi w tym mieście i w tym kraju nie poznało Jezusa jeszcze osobiście. Ale patrzę, że to jest pewnego rodzaju wskazówka. Ci, którzy głosili dobrą nowinę, Pan z nimi współdziałał i efektem było to, że potwierdzał to słowo towarzyszącymi znakami. Tam też działy się znaki i cuda. W jakimś kontekście są następstwem Ewangelii. A może zastanawiasz się, czemu nie widzisz znaków i cudów? To może musiałbyś zacząć iść w tym kierunku? No właśnie, bo może nie dzielę się treścią Ewangelii. To jest niesamowite, gdy widzisz kogoś, kto się nawraca, bo to jest prawdziwy cud. Bo całe niebo się raduje, gdy jeden grzesznik się nawraca. To jest cud. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział, wiersz 16. Przekazuje nam następujące słowa. A sam Pan, nasz Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, ten, który nas ukochał, obdarzył wieczną zachętą oraz dobrą nadzieją w łasce. Niech zachęci wasze serca i utwierdzi we wszelkim dziele oraz dobrym słowie. Wieczna zachęta, a tak szybko ulegamy zniechęceniu. Ale on wspomina o tym. Obdarzył nas wieczną zachętą, dobrą nadzieją wynikającą z czego? Z łaski. I to ma zachęcić twoje i moje serce. I dalej dążyć do tego, aby utwierdziło to we wszelkim dziele, do którego zostaliśmy powołani. Oraz czym? Dobrym słowie. Dlatego mówiłem o tym owocu, bo wydaje się to tak proste. Niedziela zmartwychwstania Pana. Świętujmy nie tylko dzisiaj, ale świętujmy codziennie. Może coś umarło dzisiaj w tobie, a może wcześniej, a może kilka lat temu, a może kilka miesięcy temu, a może kilka tygodni temu. Może coś umarło w twoim małżeństwie, może coś umarło w twoich relacjach z dziećmi, może coś umarło w twojej relacji z bliskim członkiem twojej rodziny, a może coś umarło w taki sposób, że żyjesz w grzechu, w tym, co serwuje ten świat, w pewnych elementach, które szatan chce wykorzystać po to, aby dać ci ułudę i namiastkę szczęścia. Bo nie ma nic gorszego niż umrzeć duchowo za życia. Ale my dzisiaj mówimy o zmartwychwstaniu, bo ten, który zmartwychwstał, może to wszystko powołać i zmienić, i uleczyć, i dotknąć, i wyrwać tak, że będzie w tym życie oparte na Chrystusie. Bo żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I jestem jaki? Jestem ukryty w Nim. Nigdy nie jest za późno. Najbardziej rozwala mnie historia Łotra na krzyżu. Największy przegrany obok Chrystusa. Całe życie, załóżmy, całe życie, albo to wszystko, co robił, było nieudolne, złe w oczach Pana i został za to skazany. I rzutem na taśmę w ostatnich sekundach ratuje się, bo uwierzył, że ten, który był ukrzyżowany razem z nim, może go wyrwać z jego życia. I on dzisiaj może to zrobić w każdym aspekcie twojego życia, w każdej codzienności, w każdej dziedzinie twojego życia. Niesie zwycięstwo, bo zwycięstwo jest w krzyżu, bo do zwycięskiego życia Bóg nas powołuje i takie dla nas zaplanował. Amen? Amen. Amen. Do takiego życia jesteśmy powołani. Krocząc z podniesioną głową, z wychylonym czołem, idąc do przodu przeciw tym różnym okolicznościom, bo wiedząc, że większy jest mój Pan. Dlatego będę się radował wiecznym źródłem radości, które umiejscowione jest przez Niego i w Nim. Niech te słowa dzisiaj zostaną z tobą. Niech zostaną ze mną. Bo Jezus żyje. Bo to jest prawda, jak mówił Mateusz. Bo to jest prawda i to jest realność tego, czego doświadczamy. I niech tego życia będzie więcej. Niech to życie obfituje u Ciebie, u mnie, w tym miejscu. I niech ten świat widzi tą obfitość tryskającą z Twojego i z mojego serca. A my wskazujmy na to źródło, bo to jest imię Jezus. Amen. Boże, dziękuję Ci za dzień zmartwychwstania Twojego Syna, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, czego Ty dokonałeś, poświęcając Go dla nas, dla każdego z nas, Panie. To dzieło odkupienia jest niesamowite, Panie. Śmierć i zmartwychwstanie. Jezus żyje i króluje, jest Panem Panów, jest Wybawicielem, jest Odkupicielem, jest tym, który siedzi po Twojej prawicy i zaprasza nas do tego królowania razem z Nim. Zaprasza nas, abyśmy byli blisko Ciebie, Panie, przez Niego, Panie, przez Twojego Syna, bo o ile bardziej ma cudowne imię niż stworzenie, imię Jezus, które nas tutaj dzisiaj przyprowadziło, ze względu na które się tutaj spotkaliśmy. To jest cudowne imię Jezus, w którym jest moc, z której chcemy czerpać, doświadczać i chodzić i żyć w mocy Twojego Ducha, którego nam dałeś. Pocieszyciela, Ducha Świętego, Panie. Dotykaj nas, Panie. Spraw, Panie, abyśmy owocowali, abyśmy przynosili odpowiedni owoc, godny naśladowania Ciebie, Boże. Dotykaj tego czasu, który będziemy jeszcze mieć z naszymi rodzinami, Panie, aby te święta nie były płytkie, Panie. Aby w poszczególnych rzeczach, sprawach wrażliwość na Twój głos powodowała, że będziemy słyszeć, co Ty mówisz, Panie. Może skłoń nas ciągle do jakiejś refleksji, do podejmowania być może trudnych tematów, może przy stole, może wieczorem. I niech Twoje imię zawsze będzie w naszym życiu i w naszych sercach światłem. Amen.